Nie wiem, jak to dzisiaj nam pójdzie z tym moim przemówieniem, ponieważ ostatnio gardło moje krtan mi odmawia posłuszeństwa. Na spotkaniu młodzieżowym w piątek nie pozwoliło mi ostatniego zdania dokończyć. Byłem u lekarza. To może jak...
Pomagają,
tak? Teraz zobaczymy. No teraz fajnie z tym w ogóle cukierkiem jest. Poszedłem do lekarza i pani chciała mi dać L4, ale mówię, że to i tak nic nie da, bo mi to bracia i tak nie popuszczą, żebym dzisiaj nie przemawiał, bo jestem w grafiku. Także zobaczymy. Chciałbym, byśmy dzisiaj otworzyli Słowo Boże w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Jest to niesamowity list, szczególny list. Wiecie, kiedy czytam listy apostoła Pawła, on napisał ich 13, wszystkie są dla mnie niesamowite. I wszystkie zawierają, każdy z nich zawiera coś szczególnego. Począwszy od listu do Rzymian, 1 Koryntian, 2 Koryntian, list do Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan, Tesaloniczan, 1, 2, Tymoteusza, Tytusa. Każdy z tych listów ma szczególną charakterystykę. Drugi list Pawła do Tymoteusza jest szczególny, może nie tyle z samej treści, chociaż jest piękna, wspaniała, ponieważ apostoł Paweł zawiera tam wiele prawd biblijnych, wspaniałych, potrzebnych dla Kościoła, dla indywidualnego wzrostu. Ale ten list jest szczególny, dlatego że jest to ostatni jego list, jaki napisał w swoim życiu. Drugi list do Tymoteusza, otwórzcie, kto ma Biblię. Przeczytajmy kilka pierwszych fragmentów. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie. Do Tymoteusza, umiłowanego Syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich, we dnie i w nocy. Pomnę na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice. A pewien jestem, że i w Tobie żyję. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność najjaśniej wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Może do tego miejsca. Chciałbym kilka ogólnych rzeczy powiedzieć jeszcze na temat tego listu, a potem chciałbym dojść do tych fragmentów. Jeśli Bóg pozwoli, to innym razem będziemy studiować dalej ten list. Pierwsze pytanie mam. Ile podróży odbył apostoł Paweł w swoim życiu? Podróży misyjnych. Ile podróży misyjnych apostoł Paweł odbył w swoim życiu? Nazwyczajowo się mówi, że trzy. Trzy podróże misyjne apostoł Paweł odbył w swoim życiu. Ale jest czwarta podróż, którą odbył apostoł Paweł i właśnie ten list. Drugi list do Tymoteusza jest tego dowodem. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, końcówkę tej księgi, może otwórzmy, w 28 rozdział Dziejów Apostolskich, 30 i 31 wiersz. I pozostał przez całe 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało i bez przeszkód. Apostoł Paweł odbył podróż misyjną do Rzymu. Było to około 61 roku i tam przebywał w więzieniu. Odbył tę podróż jako więzień. Wiemy tą całą historię, znamy, jak on tam na statku i statek się rozbił i tak dalej. W końcu dostał się do Rzymu i dostał się tam do więzienia, ale domowego. On mógł wynająć sobie mieszkanie, mógł przyjmować ludzi, tak jak czytaliśmy. I działo się to przez 2 lata. I w tym czasie, kiedy apostoł był w takim powiedzmy domowym więzieniu, napisał 4 księgi. Napisał w tym czasie list do Efezjan, list do Filipian, list do Kolosan i list do Filemona. I są to te księgi, te listy więzienne. Ale nie był to koniec służby apostoła Pawła. 28 rozdział Dziejów, te wiersze, które czytaliśmy, że tam przebywał przez 2 lata i przychodzili do niego ludzie i mógł rozmawiać i głosić Słowo Boże. To nie koniec jego służby i też nie koniec jego podróżowania, ani też nie koniec jego pisania. Łukasz, doktor Łukasz, lekarz, kończy historię, ponieważ był towarzyszem apostoła Pawła. Kończy w tym miejscu, ale nie w tym miejscu skończyła się historia apostoła Pawła. Paweł został zwolniony na krótko z tego domowego więzienia. Wyszedł na wolność około 61 roku. A następnie odbył jeszcze jedną właśnie podróż, tą 4. podróż. I w tym czasie, kiedy on wyszedł z tego więzienia, z tego domowego więzienia, napisał 1 list do Tymoteusza i list do Tytusa. 2 księgi napisał, 2 listy pasterskie. I zaraz po tym znowu został wtrącony do więzienia w Rzymie. Ale nie było to już takie przyjemne więzienie, nie był to taki przyjemny dom, przyjemny pokój, tak jak przedtem. Tamto uwięzienie polegało na tym, że on nie mógł po prostu się poruszać, on musiał siedzieć w tym miejscu. To był taki domowy areszt. Ale teraz został wtrącony do rzymskiego lochu. Teraz siedział w więzieniu, w prawdziwym więzieniu, w ciemnym lochu i oczekiwał na egzekucję. I właśnie w tym czasie pisze 2 list do Tymoteusza. Jeszcze miał okazję napisać przez te kilka miesięcy, może 1 rok. Napisał ostatnie swoje słowa. I właśnie ten list jest dlatego szczególny, dlatego że są to ostatnie jego słowa. I co więcej, Paweł o tym dobrze wiedział, bo wyrok już został wydany. Zobaczcie, w świetle tego faktu, że drugi Tymoteusza jest ostatnim jego listem, ostatnimi słowami, o czym on dobrze wie. W 4 rozdziale, 6 wierszu powiada: dobry bój bojowałem. On już mówi to w czasie przeszłym, a więc wie, że już ten bój bojował. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Widzicie to? A wiersz 6 powiada: albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas mego rozstania z życiem nadszedł. Więc Paweł jest świadom tego, że to już jest koniec jego życia. Że siedzi w więzieniu i kiedy drzwi się otworzą, to już nie wyprowadzą go na wolność, ale wyprowadzą go prosto do kata. Historia mówi, że na drodze Austina w Rzymie w roku 67 roku ścięto głowę apostołowi Pawłowi. Zobaczcie, w świetle tego faktu, że Paweł ma możliwość napisać ostatnie słowa, ostatni list, że wkrótce zginie. Zobaczcie, jakie znaczenie to nabiera. Co ty byś napisał, gdybyś wiedział, że masz jeszcze możliwość? Skazany byłbyś na karę śmierci. Przynieśliby ci długopis, przynieśliby ci notatnik. Powiedzieli: napisz do kogo chcesz ostatni list. O czym chcesz? Co byś napisał? Do kogo byś napisał? apostoł Paweł wybrał młodego człowieka imieniem Tymoteusz, o którym mówi, o tym jeszcze będziemy mówić, syna w wierze, aby mu przekazać ostatnie pouczenie, ostatnie nauki, ostatnie zachęty. Ten list, drugi do Tymoteusza, jest to swoistego rodzaju benefis podsumowujący jego służbę, całą jego służbę. Jakby ostatni jego koncert, ostatnie jego przemówienie podsumowujące jego całe życie. Ostatnia możliwość, ostatnia sposobność, by zachęcać, by instruować, by przekazać coś niezwykle ważnego. Przekazać coś ważnego następnemu pokoleniu. Tymoteusz był prawie o 30 lat młodszy od Pawła. Jest ostatnia możliwość, by przekazać tą pałeczkę przysłowiową w tej sztafecie, w jakiej wszyscy biegniemy, w jakiej Kościół chrześcijanie biegną. I Paweł to wykorzystuje. Dlaczego na przykład nie napisał drugiego listu do Galacjan, albo drugiego listu do Efezjan, albo trzeciego listu do Koryntian? Ale napisał drugi list do tego młodego człowieka. Zobaczcie, jak bardzo apostoł Paweł miał na sercu to, aby zachęcać młodych ludzi, aby ich budować, aby ich instruować, aby wskazywać na perspektywę ich życia. Uczynił to, bo miłował go, bo zależało mu na nim, bo wiedział, że to jest człowiek godny zaufania, któremu może przekazać tę pałeczkę, może przekazać mu Słowo Boże. I w drugim Tymoteusza 2:2, łatwo zapamiętać, drugi Tymoteusz 2:2, to jest bardzo ważny fragment. Zapamiętajcie to, bracia i siostry, ten fragment, ponieważ to jest nasza odpowiedzialność. Chciałbym go przeczytać. Niezwykle ważny fragment dla istnienia Kościoła. Mówi się, że Kościół jest o jedno pokolenie od wymarcia, o jedno pokolenie od zniknięcia. Jeżeli my dzisiaj nie przekażemy następnemu pokoleniu Słowa Bożego, wiary w Jezusa Chrystusa, poselstwa o zbawieniu, to Kościół umrze. I apostoł Paweł wiedział to dobrze, on ma przekazywać młodemu człowiekowi Słowo Boże. Drugi Tymoteusza 2:2, a co usłyszałeś ode mnie, mówi do niego. Co ode mnie usłyszałeś, a wiele przecież usłyszał od niego. Wobec wielu świadków to przekaż ludziom godnym zaufania. Czyli zobaczcie, widzimy tu cztery pokolenia. Paweł mówi, ode mnie usłyszałeś. Czyli Paweł jest tym pokoleniem pierwszym. Ty usłyszałeś, czyli ty jesteś drugim pokoleniem. Przekaż innym, czyli trzecie pokolenie. A ci z kolei będą kolejnych nauczać, czwarte pokolenie. I w taki sposób ma Kościół istnieć. I Paweł sobie zdaje z tego sprawę. Paweł, tak jak powiedzieliśmy, został wyprowadzony z tego więzienia, z tego lochu i został poprowadzony prosto na egzekucję. Wiecie, tak się zastanawiałem. Za co? Za co Paweł został ścięty? Za co ten człowiek, który życie swoje poświęcił dla zwiastowania Ewangelii, który pragnął, aby wszyscy byli zbawieni? Człowiek, który zaparł się swojego pochodzenia, zaparł się swojego wykształcenia. Wiemy, Filipian powiada, że to wszystko, co on miał, jego pochodzenie, jego wykształcenie, jego wpływy, to wszystko on zostawia, to wszystko uznaje za nic wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa, aby go pozyskać, aby go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego, Jezusa Chrystusa. Wszystko to mu poczytał za szkodę, za przeszkodę i zostawił po to, aby głosić tylko Chrystusa. A to dlatego, że chciał wszystkich ratować. W innym miejscu powiedział, dla Żydów jestem Żydem, dla pogan stałem się pogan, dla Greków stałem się Grekiem, aby tak czy inaczej, mówi, wszystkich pozyskać. To było serce pełne dla zdobywania ludzi. To był człowiek, który spotkał tego, który umiłował grzesznika. Spotkał go osobiście na drodze do Damaszku. I od tej chwili postanowił głosić słowo tego, którego spotkał. Tego, który przyszedł i umarł na Golgocie za każdego, umarł na miejscu trupiej czaszki, za każdego człowieka, jaki się narodził, rodzi i narodzi na tym świecie. I Paweł tę prawdę zrozumiał i czynił to samo. Za co został ścięty? Zobaczcie, jaki ten świat jest nie fair. Zobaczcie, jak rządy tego świata, jakie rządy tego świata są nie fair. Ludzie, którzy oddają swoje życie dla innego człowieka, są skazani. Tak zakończył życie jeden z najświetniejszych ludzi tego świata. Powiedzielibyśmy tak po ludzku, prawda? Ale zanim je zakończył, napisał właśnie ten list. I pozwólcie, że kilka zdań powiemy na temat tych wierszy. Paweł mówi tak. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Boga według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie. Powiada z woli Boga. Paweł ma świadomość, że został wybrany przez Boga. Z pewnością pamięta, jak prześladował Chrystusa, jak prześladował Jego Kościół. Jest świadom tego, że to, co go spotkało, to przechodziło wszelkie zrozumienie, że on, który zupełnie życie swoje poświęcił dla niszczenia Jezusa, spotkał go na drodze do Damaszku i jego życie zostało całkowicie odwrócone. Jest tego świadom, że kiedyś jego życie było inne, że kiedyś sprzeciwiał się Bogu. Dlatego w 1 Koryntian 15:9 mówi: nie jestem godzien nazywać się apostołem. Ale jednak był apostołem. Jednak był wybrany z woli Ojca. I cieszy się z tego, że jest wybrany, że taką łaskę doznał, takiej łaski doświadczył. I powiada: mimo tego, że kiedyś byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, teraz łaski dostąpiłem. W 1 Tymoteusza 1:12-13 tak właśnie powiada. A więc był apostołem z woli Bożej. Był wybrany. A chcę powiedzieć więcej. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, bo nie tylko Paweł był wybrany, to nie był jedyny wybraniec. Pan Jezus powiedział do uczniów swoich w Jana rozdziale 15. Ja was wybrałem i przeznaczyłem. A więc jest ta większa grupa wybranych. Ale chcę też powiedzieć, że każdy z nas jest wybrany przez Niego do tego, aby nieść poselstwo Ewangelii. To nie jest tak, że Pan Bóg zbawia nas przez krew, przez ofiarę Pana Jezusa. I mamy załatwioną sprawę wieczności. Wiemy, dokąd pójdziemy. Wiemy, że nie będziemy potępieni. I to nie jest tak, że teraz wolno nam usiąść sobie spokojnie, założyć ciepłe skarpetki i siedzieć w domu, bo już wszystko jest załatwione. Nie. Bóg wybrał nas do tego, abyśmy byli zbawieni, ale też wybrał nam do tego, abyśmy Mu służyli. Tak jak apostoł Paweł, tak jak apostoł Piotr, tak jak uczniowie, tak jak rzesza zbawionych za czasów apostolskich i w przeciągu historii Kościoła. I teraz my, jako część tej rzeszy zbawionych, wybranych, z woli Bożej. Paweł wielokrotnie mówi o tym, że został wybrany do zwiastowania Ewangelii. Ale każdy z nas, wiemy, że na niektórych ludzi kładzie Pan Bóg to szczególne, ten szczególny obowiązek, aby szli, dzielili się Ewangelią. Ale każdy wierzący człowiek ma dzielić się Ewangelią, ma świadczyć o Jezusie w każdej sytuacji, gdziekolwiek. Składać świadectwo o Jezusie. Taka jest Jego wola, taki jest Jego wybór. Pan Jezus powiedział w Jana 12:26: kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Jeśli mówisz, że idziesz za Jezusem, jeśli jesteś Jego naśladowcą, a nie możesz być, a nie możesz nie być Jego naśladowcą, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, nie możesz nie być Jego naśladowcą. A jeżeli jesteś Jego naśladowcą, to musisz służyć, tak powiedział Jezus. A jeżeli nie służysz, to jest wielki znak zapytania, czy naprawdę doświadczyłeś łaski zbawiającej, łaski Jezusa Chrystusa. Dalej powiada: według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie. Był apostołem, aby ogłaszać prawdę, że życie wieczne jest tylko w Jezusie. Widzicie to? Jeszcze raz powiem. według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie. Wiecie, ludzie sobie wymyślili różne drogi zbawienia, różne drogi dojścia do życia wiecznego. Ale Paweł mówi, że jest tylko w Jezusie Chrystusie zbawienie. I Piotr to samo mówi, nie ma żadnego imienia, innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Ale dzisiaj ludzie sobie własną drogę usprawiedliwienia znaleźli. Różne religie. Istnienie różnych religii to jest dowód na to, że ludzie własną drogę dojścia do życia wiecznego sobie ustanowili. Własną drogę rozgrzeszenia i usprawiedliwienia. A jest tylko jedna. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie ma innej drogi do zbawienia. I Paweł tę Ewangelię głosi. Dla niego Ewangelia była bardzo, bardzo prosta. Mówiliśmy też na spotkaniu młodzieżowym w piątek o takich trzech kardynalnych, kluczowych prawach Ewangelii. Dla Pawła poselstwo Ewangelii Jezusa było mocą Bożą ku zbawieniu. Nie istniała żadna inna droga, żadna inna siła, żadna inna moc dla niego, przez którą człowiek mógłby doznać przemiany serca, jak tylko Ewangelia. Dlatego nie wstydził się jej. W innym miejscu mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. I dla niej był gotów umrzeć. Ewangelii, bo to było słowo Jezusa. Nie tyle dla samych słów, ale dla tego, który przyszedł, który głosił Ewangelię, a więc Jezusa Chrystusa. Był gotów umrzeć i w istocie to zrobił. I w istocie umarł za głoszenie Ewangelii. Za głoszenie o Jezusie Chrystusie. Ta Ewangelia wypełniała jego myśli, wypełniała jego życie, wypełniała jego plany. Ta Ewangelia była dla niego całym zakonem. Ta Ewangelia była skałą, z której pił. Ta Ewangelia była manną, która go karmiła. Jezus był dla niego wszystkim we wszystkim. Jezus był dla niego odkupieniem. Jezus był dla niego mądrością. Jezus był dla niego sprawiedliwością. Tutaj niepotrzebne są ludzkie zasługi. Tutaj niepotrzebne są dobre uczynki do zbawienia. Tutaj niepotrzebna jest asceza, niepotrzebne jest umartwianie. Jeżeli poznałeś Jezusa, poznałeś zbawienie Jezusa w Jezusie Chrystusie, to nie potrzeba ci nic więcej. Stajesz się Jego uczniem i stajesz się jedno z Nim. I Jego krzyż staje się twoim krzyżem. Jego cele stają się twoimi celami. Jego życie staje się twoim życiem. Jego dział staje się twoim działem. Jego misja staje się twoją misją. Tak to apostoł Paweł pojmował. I tak każdy chrześcijanin powinien pojmować. Zbawienie, nawrócenie. Wiersz drugi powiada, do Tymoteusza, umiłowanego syna. Gdy czytamy listy Pawła, jest oczywiste dla nas, że Tymoteusz był dla niego takim protegowanym, takim kimś, któremu dużo czasu poświęcał. Zobaczcie, jak się o nim wyraża. Mówi umiłowany, a więc ktoś, kogo miłował. Mój kochany syn. Mój kochany syn w wierze. Syn, którego miłuję. Umiłowany w Panu. 1 Koryntian 4,17. W Filipian 2,19 powiedział tak, ja nie mam drugiego takiego jak on. On jest dla mnie wyjątkowy. Nie ma takiego, który by się tak troszczył o was, Filipian. Tak jak on. Mówi, bo wszyscy inni szukają tego, co swego, co jest ich. A on szuka tego, co należy do Chrystusa i troszczy się o to. Co należy do Chrystusa, wy należycie do Chrystusa, mówi. A on się troszczy o was. Nie mam takiego drugiego. Zobaczcie, jakie to są ciepłe słowa. Słowa szacunku. Słowa uznania. Paweł kochał Tymoteusza. Była między nimi głęboka więź, głęboka relacja. Mimo tego, że 30 lat różnicy między nimi. Apostoł Paweł był około 30 lat starszy od Tymoteusza. Spotkał go w Listrze podczas pierwszej podróży misyjnej. Kilka lat później, w trakcie drugiej podróży, zabrał go na misję z sobą. Było to około 15-20 lat temu, kiedy Paweł napisał ten właśnie drugi Tymoteusza, ten list. Zobaczcie, 20 lat wspólnego życia. 20 lat wspólnoty w Ewangelii, wspólnoty w Jezusie Chrystusie. W rozdziale 4 tego listu apostoł Paweł wyraża nadzieję, że Tymoteusz przyjdzie do Rzymu, że go odwiedzi i że przyniesie mu płaszcz. Dlatego, że siedział tam w tym zimnym lochu i mu było zimno. I on napisał do niego, przyjdź, może zdążysz, przyjdź przed zimą. Może jeszcze zdążysz, zanim umrę. Staraj się przyjść przed zimą, powiedział w 4:10. I w 4:21. Uświadamiał sobie apostoł Paweł, że mogą już się nie spotkać. A chcę mu przekazać coś bardzo ważnego. Chcę mu przekazać właśnie tę pałeczkę, aby niósł on dalej Ewangelię jeszcze lepiej, jeszcze dalej. Łaska, miłosierdzie i pokój, powiada. Pisze do niego łaska, miłosierdzie i pokój. Od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Łaska, miłosierdzie i pokój. Paweł chciał, aby to, co najlepsze, spływało na tego młodego człowieka. To nie było tylko jakieś formalne pozdrowienie. Łaska, miłosierdzie i pokój. Ale to było głęboko w sercu apostoła Pawła, aby ten młody człowiek doznawał każdego dnia łaski od Boga. Bo bez łaski nie da się żyć. Bez miłosierdzia Bożego nie jesteśmy w stanie przetrwać kolejnych kilku sekund naszego życia. Wiecie, gdyby Bóg miał objawić swój sąd teraz, nie byłoby nas tutaj. Ale dlatego, że jest łaska Boża, dlatego żyjemy. Dlatego już wyrok się nad nami objawił. A ten wyrok został wykonany na Panu Jezusie Chrystusie. To tylko dlatego, że Bóg jest łaskawy. I mówi, aby ta łaska, abyś ty żył tą łaską. Abyś ty żył w świadomości miłosierdzia Bożego. Abyś ty żył pod tym pełnym pokojem Bożym. Bez pokoju Bożego również nie da się żyć. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Tymoteusz w oczach Pawła był strategicznym ogniwem przekazywania Ewangelii następnemu pokoleniu. Dlatego w wierszu 6. W wierszu 6 czytaliśmy, Paweł przypomina mu, z tego powodu przypominam ci, mówi, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, który udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Jaki był to dar? Jaki dar posiadał Tymoteusz? W niektórych kręgach chrześcijańskich bardzo ważne są niektóre dary. I wiele zachodu, aby te dary zdobyć. Często jest to dar mówienia językami, często jest to dar proroctwa. Ja nie chcę powiedzieć, że te dary są niepotrzebne. Jeżeli niektórzy te rzeczy praktykują, chociaż Słowo Boże mówi wyraźnie, że wszystkie dary są potrzebne Kościołowi i Pan Bóg używa wszystkich wierzących i każdy ma inny dar, każdy ma różny dar. Ale niektóre wspólnoty wierzą, że każdy chrześcijanin musi mieć dar mówienia językami, a Słowo Boże tego nie naucza. Jaki dar posiadał Tymoteusz? Z pewnością był to dar głoszenia Ewangelii. Dlatego wielokrotnie, gdybyście czytali ten cały list, wielokrotnie przypomina mu apostoł Paweł o tym darze. I mówi tak, nie wstydź się, więc świadectwa o naszym Panu. Składaj świadectwo, pamiętaj o tym. A Tymoteusz miał dar zwiastowania Ewangelii. Paweł mówi do niego, cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Bożą. W 2:2, to co mówiliśmy, wzywa go, aby przekazywał słowo dalej. W 4:2, aby głosił słowo. Właśnie o tym przypomina. I na tej podstawie możemy stwierdzić, że to był jego dar. o którym mówi apostoł Paweł. I przypominam mu, aby rozniecił ten dar. Wiecie, Tymoteusz mówi się, że był trochę taki wstydliwy. Nie był pewny siebie. I często mógłby popadać w takie zniechęcenia. I dlatego apostoł Paweł w szczególny sposób go tutaj zachęca, mobilizuje do tego, aby ten dar swój wykorzystywał. Jeżeli nie będziesz praktykował tego daru, będzie to dar bezużyteczny. Co z tego, że masz dar, jeżeli go nie używasz? Jeżeli nie będziesz używał daru, on stanie się bezużytecznym. Dar musi być używany. Dlatego roznieć, rozgrzej na nowo. Bądź gorliwy w tym, mówi apostoł Paweł. Dalej mówi Paweł, z czystym sumieniem Panu Bogu służę. Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę. Czy apostoł Paweł mógł mieć czyste sumienie? Był w więzieniu. A w więzieniu, jak się siedzi, to niekoniecznie musi się mieć czyste sumienie. Bo do więzienia idzie się za coś. Do więzienia się idzie za przestępstwo. I nic dziwnego, że wielu ludzi siedzący tam mają nieczyste sumienie. Ale apostoł Paweł mówi o sobie, ja mam czyste sumienie. Bo apostoł Paweł nie poszedł do więzienia za to, że był przestępcą. Ale za to, że głosił Słowo Boże. I może w świetle prawa tamtego, prawa rzymskiego, które ustanawiali nawiedzeni cesarze. Jednym z nich był Neron, który uważał siebie za wielkiego artystę. A chrześcijanie mu przeszkadzali. Dlatego niektórzy historycy twierdzą, że to on podpalił Rzym, ale całą winę zrzucił na chrześcijan. Tacy to władcy, tacy to rządcy w tamtych czasach rządzili. I może w świetle takich rządców apostoł Paweł był przestępcą. Za to, że robił coś, czego oni zakazali. Co oni zakazali. A oni zakazali głosić, że istnieje inny król, bo oni siebie uważali za rządców, panów, bogów. I ogłaszali siebie bogami, cesarze. No to jeżeli apostoł Paweł głosił o innym królu, o innym bogu, no to trzeba było takiego do więzienia. Ale apostoł Paweł miał czyste sumienie, bo siedział za słuszną sprawę i oddał swoje życie za słuszną sprawę. I dalej powiada, pomnę na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiana w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice. A pewien jestem, że i w Tobie żyje. Paweł mówi, że modli się dniem i nocą o swojego syna w wierze. Rodzice, czy modlicie się o swoje dzieci dniem i nocą? Chrześcijanie, wierzący, czy modlicie się o członków swoich rodzin dniem i nocą? Czy wołacie do Boga gorliwie? Dzisiaj już była mowa, jaką moc ma modlitwa. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, powiada Jakub. Czy modlicie się dniem i nocą o swoje rodziny, o swoje dzieci, o swoich braci, o swoich ojców, matki? Często jest tak, że budzisz się w nocy i pierwsza rzecz, jaka ci przychodzi do głowy, modlisz się o swoje dzieci. Albo przypomina ci się jakiś swój przyjaciel, który jest w tarapatach, modlisz się o to. Filipian w 2 rozdziale, 22 wierszu Paweł powiada o Tymoteuszu, że on jak dziecię ojcu. Tak on ze mną służył Ewangelii i dziękował właśnie Panu Bogu za to, że miał takiego duchowego syna w Tymoteuszu, w którego mógł wlać swoje życie, przelać swoje życie na niego. Zainwestował swoje życie w niego, swoją miłość, gorliwość, energię, pasję. Kochał go. Dlatego dalej powiada, pragnę Cię ujrzeć. Wiecie, nie wiemy dokładnie, gdzie Tymoteusz w tym momencie się znajdował. kiedy Paweł pisze do niego takie słowa, że się modli o niego we dnie i w nocy, że go pragnie ujrzeć. Nie wiemy dokładnie, kiedy, na pewno nie był w więzieniu, Tymoteusz nie był w więzieniu z Pawłem. Jeżeli byłby, nie musiałby tego listu pisać, prawda? Ale dokładnie nie wiemy, gdzie Tymoteusz teraz się znajdował. Wiecie, kiedy Paweł pisał pierwszy list do Tymoteusza, Tymoteusz był pasterzem zboru w Efezie. Być może był nim nadal. Być może w tym momencie, kiedy Paweł był w Rzymie w więzieniu, on nadal był pasterzem zboru w Efezie. Wiecie, po 20 latach to długi okres czasu, prawda? Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 38 wiersz mówi o tym, że Paweł rozstał się ze starszyzną Efezu i był wielki płacz. I tam prawdopodobnie w tym momencie Tymoteusz pozostał w Efezie. Wiele lat się nie widzieli już. Oni boleli, ci ludzie w Efezie, że już nigdy nie ujrzą oblicza apostoła Pawła. I wśród nich był Tymoteusz. Też płakał nad tym faktem, że już nigdy nie ujrzy oblicza Pawła. Dlatego teraz jeszcze to była taka ta krótka szansa. Przyjdź przed zimą, staraj się. Może się spotkamy. I dlatego ta modlitwa ze łzami, dlatego ta gorliwość, dlatego właśnie to zaangażowanie. I ostatnia rzecz, jaką chciałbym powiedzieć dzisiaj na ten temat. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Chciałbym teraz zwrócić się szczególnie do młodych ludzi. Szczególnie do tych, którzy mieli duchowe dziedzictwo, którzy mają duchowe dziedzictwo, którzy mają wierzących rodziców. Zwracam się do was, drodzy moi młodzi bracia i moje siostry. I chcę wam powiedzieć, że to niesłychany przywilej was dotknął. Tak jak mnie dotknął swego czasu. Bo kiedy ja się urodziłem, mój tata i moja mama byli już wierzący. I kiedy ja się urodziłem, to w moim domu już leżała Biblia. To już czytano Biblię. I mój ojciec i matka wychowywali mnie właśnie w Słowie Bożym, w Ewangelii. Nie marnuj tego duchowego dziedzictwa. Największą głupotę bym zrobił w swoim życiu, gdybym któregoś dnia, a często pokusy takie były, zostaw to. Koledzy przychodzili i mówili, a co ty w tego Boga będziesz wierzył, co ty do tego kościoła będziesz chodził, chodź tu z nami, wypij. Jedźmy na imprezę, zabawmy się, zostaw to. Czy ty jesteś nienormalny? I tak mi pokazywali. Największą głupotę bym zrobił, gdybym poszedł za nimi. Gdybym zaparł się tego, czego nauczali mnie moi rodzice. I ja dziękuję Bogu za moich rodziców. I dziękuję Bogu za wszystkich moich przyjaciół, krewnych, pastorów. Tutaj siedzi też Jan, mój wujek. Pamiętam te czasy, kiedy jeździliśmy razem do zboru, do Piotrkowa Kujawskiego. Pamiętam te czasy, kiedy trzeba było iść piechotą 13 kilometrów od nas do domu, często zimą, kiedy autobus nie jechał, bo było wszystko zamarzło i zasypało. I pamiętam gorliwość moich rodziców i gorliwość tych wszystkich braci i sióstr, którzy tam przychodzili też piechotą. Z różnych miejsc się schodzili. Po to, aby jeden dzień, tą niedzielę, Dzień Pański spędzić w całości. I wiecie, tam siedzieliśmy do godziny 4-5 i był wspólny obiad. Jak wracaliśmy, to już było ciemno. Szliśmy piechotą, wracaliśmy piechotą. Ale mi się nie chciało, wiecie, mi się nie chciało chodzić. Ja mówiłem, po co? Lepiej siedzieć w domu. Ale tata i mam, nie, idziemy. Tam Słowo Boże, tam są bracia, tam będziemy się modlić. Modlić się? Na kolanach jeszcze, tak, tak. Wiecie, jako 3-letnie dziecko pamiętam. 3,5-4 lata miałem. Pamiętam, jak klęczałem nie wiem, pół godziny, to spokojnie było. Albo i więcej. A wszyscy po kolei musieli się pomodlić. A jak klęczałem, pamiętam, obok mojej mamy i też się niby modliłem. Chociaż moje serce było jeszcze daleko od Boga, ale pamiętam gorliwość moich rodziców, braci i sióstr, którzy tam wtedy byli i prowadzili to dzieło Boże. I dzisiaj mogę powiedzieć, dziękuję Ci, Panie, za to dziedzictwo, które mam. Za to, że tak mnie ukształtowano w Słowie Bożym. Ja wiem, że w rodzinach często jest ten konflikt. Młodzi powiadają, wy to, no, konflikt pokoleń, no. Wy inaczej, my inaczej chcemy. Wy tak do tej Biblii, a nam się nawet nie chce nosić tej Biblii. Pamiętam, jeszcze taka krótka sytuacja z mojego życia. Myśmy mieli taki zwyczaj w młodzieży, że bez Biblii się nie pojawialiśmy na spotkaniu młodzieżowym. I pamiętam, jak pojechałem na grupę. Było to w Braterstwa Wałkiewiczów. Wziąłem sobie taki neseser, tam miałem swoją Biblię, jakąś tam książkę, coś tam jeszcze. I wracałem późno, akurat ludzie wracali z pracy, z drugiej zmiany i był ścisk w autobusie. I w jakiś sposób ktoś wyrwał mi tą moją aktówkę z tą moją Biblią. Jeszcze miałem taki tam fajny długopis, taki wiecie, rozciągany taki wskaźnik. Dostałem go w prezencie na urodziny od mojego brata. Jaki byłem zły, że ktoś mi to ukradł. Ale to też mi mówi coś, że tą Biblię nosiliśmy przy sobie. Czy to rano, czy to wieczorem, czy ona była bardzo ważna. I to jest też część tego dziedzictwa duchowego, które zostało w nas przelane. I ja się bardzo cieszę z tego faktu. Nawet młodzi kochani, nawet jeśli rodzic mówi ci, czas iść do zboru, czas czytać słowo, czas pomyśleć o Bogu, jest czas modlitwy. Nie myśl źle o swoim rodzicu, nie myśl, on mi każe to robić. Nie, on ci nie każe tego robić. On tylko mówi ci, że bardzo ciebie kocha. I chcę, żebyś był na fundamencie Słowa Bożego ukształtowany. I żebyś szedł dobrą drogą, drogą zbawienia, a nie drogą zatracenia. To tylko dlatego. Nie dlatego, że On jest Panem, że On jest rodzicem i On ci każe coś robić, ale dlatego, że On chce, abyś żył, abyś nie zginął, abyś nie był zatracony, ale abyś był zbawiony. Pamiętam dużo świadectw różnych ludzi, przeważnie sióstr, które modliły się o swoich synów, niezbawione dzieci. Pamiętaliście brata Jackiego Hughesa, który nam opowiadał świadectwo, jak jego matka, szczególnie mama, na kolanach. I kiedykolwiek wracał do domu, widział ją na kolanach. Często się śmiał z niej. Ale mówi, gdyby nie ona, gdyby nie jej modlitwa, ja byłbym w świecie. Wiele takich świadectw znam. Moi rodzice się też modlili o mnie, szczególnie moja mama. Już nie żyje, odeszła do Pana dawno temu. Ale dziękuję Panu, że takie dziedzictwo pozostawili. I właśnie Paweł o tym mówi. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Dalej mówi na następnej stronie, mówi tak, 3 rozdział 15, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte. Kto go tego nauczył? No chyba nie sam się tego nauczył, prawda? Tylko ta właśnie babcia i ta właśnie mama. Powiedziała, synu, chodź tutaj, będziemy czytać. Synu, chodź, będziemy się modlić. Synu, chodź, idziemy na spotkanie, na zebranie. I to było pozostawione. Zobaczcie, jak warto inwestować w młodych ludzi. Jak warto to robić. Bo tragedią jest, naprawdę tragedią jest patrzeć na upadłych chrześcijan. Tragedią jest, wielkim smutkiem patrzę na chrześcijan, którzy mieli chrześcijańskich rodziców, a dzisiaj ich nie ma. Dla Boga. Zmarnowali tę bezcenną inwestycję, to dziedzictwo. I chcę jeszcze jedno powiedzieć. Potrzeba tyle samo łaski Bożej, aby zachować Ciebie, ocalić Ciebie od grzesznego stylu życia, co zbawić Ciebie w pośrodku grzesznego stylu życia. Wiecie, my lubimy świadectwa. Ludzi, którzy siedzieli w więzieniu przez 20 lat, czy 25 lat, którzy byli przestępcami, którzy zabijali. I Pan ich dotknął w szczególny sposób. I teraz są ludźmi zbawionymi. I to są niesamowite świadectwa, ja nie podważam. Ale często się tak zastanawiam, że więcej łaski Bożej i więcej cudu Bożego potrzeba po to, aby zachować nasze dzieci przed zgnilizną tego świata i grzechem tego świata. Żeby nie ruszali narkotyków, nie ruszali papierochów, nie ruszali alkoholu, nie ruszali tego grzesznego życia. Często trzeba więcej cierpliwości, więcej cudu Bożego, aby ich zachować od tego. Wiedzą to rodzice, wiedzą to ci, którzy kochają swoje pociechy. A więc nie lekceważmy tej inwestycji. Może popełniają błędy. Moi rodzice też popełnili błędy. Wiem o tym. Ale to nie ma znaczenia. Ja dzisiaj jestem osobą wierzącą i to nie ma znaczenia, że czasami ojciec za dużo razy paskiem przylał. Czasami wydawała mi się kara za zbyt bolesna była. Ale dzisiaj tak sobie mówię, że to jeszcze za mało było. Powinno być jeszcze więcej. Więcej mi się należało. Dobrze, kończymy już. Pytanie do was jeszcze młodych na koniec. Młodzi, czy będziecie przejmować tę pałeczkę głoszenia Słowa Bożego po starszych? Wiecie, my już powoli będziemy odchodzić niedługo. Wiecie, kilka dni temu skończyłem 50. rok życia. Ja wiem, że wyglądam na 18, ale... Czytaję, to pastor nieraz powiada, że był piękny i młody, a teraz zostało tylko i. Ale zadanie jest. Misja zostaje. Wiecie, my będziemy odchodzić, starsi będą odchodzić, ale misja zostaje. I dzieło Jezusa zostaje. Kto? Powiedzcie mi, kto przejmie pałeczkę? Tymoteusz był gotów przejąć po apostole Pawle. A kto będzie przejmował Słowo Boże? Kto będzie niósł to światło, tę pochodnię, która musi się palić dla tego świata? Kto, jeśli nie wy? Dlatego gotujcie swoje serca. Gotujcie swoje umysły. Przygotowujcie się do tego. Szkolcie się, uczcie się, módlcie się. Czytajcie Słowo, rozwijajcie wszelkie potencjały, aby zanieść Ewangelię dalej i dalej. Jedyną prawdę i jedyną moc Jezusa, która może zmienić grzeszne serce człowieka. Amen.